Pierwszy miesiąc. Wstępując do Ostrogu, miałem ze sobą trochę pieniędzy. Na wierzchu było niewiele, z obawy, by nie odebrano, ale miałem kilka rubli schowanych, to jest zaklejonych w okładce Biblii, którą można było przenosić ze sobą do Ostrogu. Tę książkę z zaklejonymi w niej pieniędzmi darowali mi jeszcze w Tobolsku ci, którzy także cierpieli na wygnaniu. I to wygnanie liczyli już na dziesiątki lat i którzy w każdym nieszczęśliwym przywykli byli widzieć brata. Jest zawsze w Syberii kilka osób, które, rzekłbyś, za cel życia swego obrały braterską opiekę nad nieszczęśliwymi i współczucie dla nich. Jakby dla własnych dzieci, bezinteresowne, święte. Nie mogę nie wspomnieć tu pokrótce o pewnym spotkaniu. W mieście, gdzie stał nasz ostróg, mieszkała pewna pani, Anastazja Iwanowna, wdowa. Rozumie się, że nikt z nas podczas siedzenia w ostrogu nie mógł się z nią osobiście zaznajomić. Zdawało się, że za cel życia obrała sobie udzielanie pomocy zesłanym do Syberii, ale najwięcej nami się opiekowała. Czy miała ona kogoś w rodzinie podobnie nieszczęśliwego? Czy ktoś inny drogi i bliski jej sercu cierpiał w podobny sposób? Dość, że za szczęście sobie miała robić dla nas wszystko, co było w jej mocy. Wiele naturalnie zrobić nie mogła, bo była bardzo biedna. Ale my, siedząc w ostrogu, czuliśmy, że mamy za ostrogiem zupełnie nam oddane serce przyjacielskie. Tak na przykład dostarczała nam wiadomości, które nam były bardzo potrzebne. Po wyjściu z ostrogu, zanim wyruszyłem do innego miasta, miałem możliwość być u niej i poznać ją osobiście. Mieszkała gdzieś na przedmieściu u jednego z bliskich krewnych. Była ni stara, ni młoda, ni ładna, ni brzydka, nie można było nawet poznać, czy rozumna i wykształcona. Ale na każdym kroku widniała w niej nieskończona dobroć, niepokonana chęć zrobienia innym jakiejś przysługi, ulgi, przyjemności. Wszystko to widać było w jej cichych, dobrych oczach. Przepędziłem u niej wraz z jednym towarzyszem z ostrogu prawie cały wieczór. Patrzała nam ciągle w oczy, śmiała się, gdyśmy się śmieli i z pośpiechem zgadzała się na wszystko, cokolwiek rzekliśmy. Przyjmowała nas, czym mogła. Podano herbatę, zakąskę, jakieś słodycze i zdaje się, że gdyby miała tysiące, to cieszyłaby się z nich tylko dlatego, że mogłaby lepiej nas ugościć i przynieść ulgę towarzyszom naszym, którzy zostali w ostrogu. Żegnając się z nami, wyniosła nam po cygarniczce na pamiątkę. Te cygarniczki sama skleiła dla nas z kartonu. Już jak były sklejone, to Bóg raczy wiedzieć. Okleiła je kolorowym papierem, zupełnie takim, z jakiego się robi okładki do arytmetyk elementarnych. Może też jakaś arytmetyka poszła na to oklejenie. Dokoła zaś cygarniczki obrzeżone były bordziurkami ze złotego papieru, po który umyślnie chodziła do sklepu. Palicie papierosy, więc może wam się to przyda, powiedziała jak gdyby usprawiedliwiając się nieśmiało, że z takim podarkiem występuje. Mówią niektórzy, słyszałem o tym i czytałem, że największa miłość ku bliźniemu jest zarazem najwyższym egoizmem. Ale w czym tutaj był egoizm? Doprawdy, nie wiem. Pomimo iż wstępując do ostrogu miałem ze sobą niewiele pieniędzy, nie mogłem jakoś z początku naprawdę gniewać się na tych katorżników, którzy już w pierwszych chwilach mego życia więziennego, raz mnie oszukawszy, najnaiwniej przychodzili do mnie potem po raz drugi, trzeci, a nawet i piąty pożyczać pieniądze. Ale do jednej rzeczy przyznaję się otwarcie. Bardzo mi było przykro, że wszyscy oni ze swoją naiwną chytrością musieli mnie niewątpliwie uważać, jak mi się zdawało, za głupca i niedoświadczonego i śmiać się ze mnie, właśnie dlatego, że po raz piąty dawałem im pieniądze. Im się naturalnie musiało zdawać, że idę na lep ich oszustwa i przebiegłości. Jestem pewny, że nierównie wyżej zaczęliby mnie oceniać, gdybym im odmawiał i odpędzał ich od siebie. Ale jakkolwiek mnie to gniewało, odmówić przecież nie mogłem. Zły zaś byłem dlatego, że w tych pierwszych dniach głęboko i poważnie rozmyślałem nad tym, jakie stanowisko mam zająć w ostrogu, albo raczej na jakiej stopie mam żyć z nimi. Czułem to i rozumiałem, że cała ta sfera jest mi zupełnie obca, że stąpam po ciemku i że przez tyle lat nie można żyć po ciemku. Potrzeba było przygotować się. Naturalnie, postanowiłem przede wszystkim postępować prostą drogą, tak jak wewnętrzne uczucie i sumienie nakazują. Ale wiedziałem także, że to tylko aforyzm, a tu niebawem stanąć może przede mną najbardziej niespodziewana praktyka. Dlatego też, pomimo wszelkich drobiazgowych zabiegów około urządzenia się w kazarmie, o których już wspominałem, a w które wciągał mnie w szczególności Akim Akimycz, pomimo iż one mnie nieco rozrywały, straszliwy, gryzący smutek dręczył mnie coraz silniej. Martwy dom, mawiałem sam do siebie, przypatrując się niekiedy o zmroku z ganku naszej kazarmy aresztantom, którzy już poschodzili się z robót i leniwie włóczyli się po dziedzińcu ostrogu, z koszar do kuchen i odwrotnie. Przypatrywałem się im i z ich twarzy i ruchów starałem się odgadnąć, co to za ludzie, co za charaktery. Chodzili tędy i owędy przede mną, z pochmurnymi czołami, albo znów nadzwyczaj weseli. Te dwa typy najczęściej się spotyka i stanowią one ogólną charakterystykę katorgi. Łajali się lub tylko zwyczajnie rozmawiali, albo też wreszcie przechadzali się w pojedynkę, jakby zamyśleni, wolnym, płynnym krokiem, niektórzy z wyrazem zmęczenia i apatii, inni, nawet i tutaj, z arogancją, z czapką na bakier, w kożuchu narzuconym na ramiona, z zuchwałym, złośliwym spojrzeniem i bezczelnie drwiącym uśmiechem. Oto jest, myślałem sobie, moja sfera. Mój świat teraźniejszy, z którym chcę czy nie chcę, żyć muszę. Próbowałem wywiadywać się o nich od Akima Akimycza, z którym lubiłem bardzo pić razem herbatę, żeby nie pić samotnie. Nawiasem mówiąc, herbata w początkach kaźni była prawie jedynym moim pożywieniem. Akim Akimycz nie wymawiał się od herbaty i sam nastawiał nasz mały, zabawny, domowej roboty samowarek z blachy, którego mi Emcki na czas jakiś pożyczył. Akim Akimycz wypijał zwykle jedną szklankę herbaty, miał on i szklanki. Wypijał w milczeniu, przyzwoicie, zwracając szklankę, dziękował za herbatę i natychmiast zabierał się do sporządzania kołdry dla mnie. Ale tego, co chciałem wiedzieć, nie mógł mi wyjaśnić i nawet nie rozumiał, dlaczego mnie tak obchodzą charaktery otaczających nas, najbliższych z otoczenia katorżników. A nawet słuchał pytań moich z jakimś przebiegłym uśmieszkiem, który dobrze zapamiętałem. Nie, widocznie trzeba samemu badać i doświadczać, a nie rozpytywać się, pomyślałem sobie. Czwartego dnia, tak samo jak wtedy, kiedy mi przekuwano kajdany, aresztanci wczesnym rankiem uszykowali się na placu przed kordegardą u bramy więziennej. Przed nimi, twarzą do nich, i za nimi stanęli żołnierze z nabitą bronią i zatkniętymi bagnetami. Żołnierz ma prawo strzelać do aresztanta, gdy spostrzeże, że ten chce uciekać od niego, ale jednocześnie i odpowiada za swój wystrzał, jeżeli strzelił nie w razie ostatecznej potrzeby. Tak samo też i podczas jawnego buntu katorżników. Ale któż by zamierzał uciekać jawnie? Przybył oficer inżynierii, konduktor, a także podoficerowie inżynieryjni i żołnierze, którzy byli dozorcami robót. Nastąpiło imienne wywoływanie. Część aresztantów, ci, którzy chodzili do szwalni, ruszyła z miejsca przed innymi. Władze inżynieryjne nie miały z nimi nic do czynienia. Pracowali oni właściwie dla ostrogu i oprzywali go. Potem ruszyli ci, co się udawali do warsztatów. Potem ci, co szli na zwykłą, grubą robotę. Ruszyłem i ja w gromadzie 20 aresztantów. Za twierdzą na zmarzniętej rzece były dwie rządowe barki, które, jako już nie do użycia, trzeba było rozebrać, ażeby przynajmniej stare drzewo obrócić na jakiś użytek. Zdaje się zresztą, że ten stary materiał bardzo mało miał wartości, prawie żadnej. Drwa w mieście sprzedawano za bezcen, a dookoła lasy były ogromne. Posyłano na tę robotę prawie tylko dlatego, ażeby nie dać siedzieć aresztantom z założonymi rękami, co sami aresztanci dobrze rozumieli. Do takiej roboty zabierali się zwykle powoli i apatycznie, zupełnie inaczej niż kiedy robota bywała sama przez się warta czegoś, szczególnie gdy można ją było wyprosić sobie na sztuki. Wtedy rzekłbyś ogarniał ich zapał i choć nie mieli stąd żadnego zysku, widziałem jednak, że wybijali się z sił, ażeby ukończyć robotę jak najprędzej i jak najszybciej. Nawet ich miłość własna była w grę wciągnięta. W obecnej zaś robocie, którą dawano bardziej dla zajęcia czasu niż z potrzeby, nie można było mieć zadanej na dzień pracy i trzeba było pracować wciąż do uderzenia w bęben, które o 11 rano wzywało aresztantów do powrotu. Dzień był ciepły i mglisty. Śnieg omal nie tajał. Cała nasza gromadka poszła za twierdzę, na brzeg, z lekka pobrzękując łańcuchami, które chociaż ukryte pod odzieżą, za każdym stąpnięciem wydawały cienki i wyrazisty metaliczny dźwięk. Dwóch, trzech ludzi oddzieliło się od gromady, ażeby pójść do zbrojowni po potrzebne narzędzia. Ja szedłem z innymi i nawet ożywiłem się trochę. Chciało mi się co prędzej zobaczyć robotę i poznać ją, poznać, co to jest ta katorżna robota. I jak to ja sam będę pierwszy raz w życiu pracował rękami? Pamiętam wszystko do najmniejszego szczegółu. Na drodze spotkał nas jakiś mieszczanin z bródką, zatrzymał się i sięgnął ręką do kieszeni. Z gromadki naszej natychmiast wystąpił jeden aresztant, zdjął czapkę, przyjął jałmużnę, 5 kopiejek i raźno wrócił do swoich. Mieszczanin przeżegnał się i poszedł swoją drogą. Za te 5 kopiejek tegoż rana kupiono kołaczy i podzielono w równych częściach między całą partię. W tej gromadzie aresztantów jedni byli, jak zwykle, ponurzy i nierozmowni, drudzy obojętni i apatyczni, inni leniwie gawędzili ze sobą. Jeden był nadzwyczaj rad z czegoś i wesół. Śpiewał i omal nie tańcował w drodze, pobrzękując za każdym skokiem kajdanami. Był to ten sam niewysoki i przysadzisty aresztant, który w pierwszy ranek mojego życia w Ostrogu pokłócił się z drugim podczas umywania się z powodu tego, że ten drugi śmiał utrzymywać niedorzecznie, iż jest ptakiem, który się nazywa kagan. Zwano tego rozweselonego parobka Skuratow. Na koniec zaśpiewał jakąś żwawą piosenkę, której przyśpiew zapamiętałem. Ożeniono mnie beze mnie, gdy we młynie byłem. Brakowało tylko bałałajki. To niezwykle wesołe usposobienie Skuratowa zaraz naturalnie wywołało oburzenie u niektórych z naszej partii. Przyjęte było prawie za obrazę. Zawył, ze zgorszeniem powiedział jakiś aresztant, do którego zresztą pieśń się wcale nie stosowała. Jedną pieśń umiał wilk śpiewać i tę przejął od niego tulak, zrobił uwagę jeden z ponurych aresztantów z chachłacką wymową. Dajmy na to, żem stuły, odpowiedział niezwłocznie Skuratow. A wy w waszej Połtawie kluskąście się udławili. Lżyj, a sameś co jadał? Łapciem kapuśniak chlipał. A teraz jaki wypasiony, dodał trzeci. Ja, bracia, naprawdę człowiek rozpieszczony, odpowiedział z lekkim westchnieniem Skuratow, jak gdyby żałując swego rozpieszczenia i zwracając się do wszystkich w ogóle, ale do nikogo w szczególności. Z maleństwa samego na suszonych śliwkach i na pampuszkach wyhojdany, to jest wyhodowany. Rodzice zaś, bracia moi, i teraz jeszcze w Moskwie sklep swój mają, w przechodnim rzędzie wiatrem handlują, kupcy majątek robiący. A tyś czym handlował? A w różnych gatunkach i ja próbowałem. Otóż wtedy to, bracia, dostałem pierwsze 200. Czyżby 200 rubli? Podchwycił jakiś ciekawski, aż drgnąwszy na wzmiankę o tak wielkiej sumie. Nie, mój kochanku, nie rubli, ale pałek. Łukasz, hej, Łukasz! Dla kogo Łukasz, a dla ciebie Łukasz Kuźmicz? Z niechęcią odezwał się mały i cieniutki aresztant z ostrym noskiem. No, Łukasz Kuźmicz, czart cię bierz, niech i tak będzie. Dla kogo Łukasz Kuźmicz, a dla ciebie dziadziuszka? No, czart cię weź wraz z dziadziuszką, nie warto jej mówić. A coś dobrego chciałem powiedzieć. Otóż, bracia, jak to się zdarzyło, że niedługo pobyłem w Moskwie?
Dano 15 knucików i wyprawiono precz.
Wtedy ja
Ale za cóż wyprawili?
Przerwał ktoś uważnie śledzący opowiadanie. A nie chodź do kwarantanny, nie pij ze szpuntów, nie graj na balandrasie. Tak, że nie zdołałem, bracia, należycie wzbogacić się w Moskwie. A bardzo, bardzo chciało mi się zostać bogatym. Tak mi się tego chciało, że nie umiem nawet powiedzieć. Wielu się roześmiało. Skuratow był widocznie jednym z dobrowolnych żartownisiów, albo raczej błaznów, którzy mieli sobie jakby za obowiązek rozweselać swoich ponurych towarzyszy i naturalnie nic innego, prócz połajanki, nie otrzymywali za to. Należał on do odrębnego i godnego uwagi typu, o którym wypadnie mi może jeszcze coś powiedzieć. A ciebie i teraz zamiast sobola zabić można, rzucił uwagę Łukasz Kuźmicz. Patrz go, samego ubrania na 100 rubli będzie. Skuratow miał na sobie niezmiernie starą i wynoszoną kożuszynę, na której ze wszystkich stron sterczały łaty. Na uwagę Łukasza, dość obojętnie, ale uważnie obejrzał ją z góry do dołu. Głowa za to, bracia, wiele warta. Głowa, odpowiedział. Kiedym się z Moskwą żegnał, tym się tylko pocieszałem, że i głowa razem ze mną pójdzie. Żegnaj, Moskwo. Bóg zapłać za łaźnie, za wolny duch, sławnie oćwiczyli. A na kożuch nie masz co patrzeć, kochanku. Niby to mam patrzeć na twoją głowę. A i głowę to on ma nie swoją, a podarowaną. Znowu wmieszał się tu Łukasz. Dali mu ją w Tiumieniu, jako jałmużnę, kiedy z partią przechodził. Cóż ty, Skuratow, miałeś pewno jakie rzemiosło? Jakie rzemiosło? Powodyrem był, ślepców wodził, powiedział jeden z zachmurzonych. Oto i całe jego rzemiosło. Ja rzeczywiście próbowałem szyć buty, odpowiedział Skuratow, zupełnie nie zwracając uwagi na ostatnie słowa. Ale wszystkiego i jedną parę uszyłem. Cóż, kupowali? A znalazł się taki, co widać Boga się nie bał, ojca, matki nie szanował. Skarał go też Pan Bóg. Kupił. Wszyscy dokoła Skuratowa zatoczyli się od śmiechu. A potem jeszcze raz zrobiłem, już tutaj, ciągnął najobojętniejszym tonem Skuratow. Stefanowi Fiedorowiczowi Pomorcewowi, porucznikowi. Przodki wstawiałem. Cóż, kontent był? Nie, bracia, nie kontent. Do 100 000 diabłów mnie odprawił i jeszcze kolanem z tyłu popychał. Bardzo już się rozgniewał. Ech, skłamało mi życie, skłamało katorżnie. Poczekawszy jeszcze chwilkę, wyjrzał Akuliny mąż.